Mirena Sławińska, to jest program Angelus. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam w imieniu całego zespołu przygotowującego nasz program. Nasz program ukazuje się na antenie Polsat News, na antenie Radia Warszawa. Rozmowa Radia Warszawa, Piotr Trębski, jego gość, już po transmisji modlitwy Anioł Pański. Już teraz Państwa zapraszam na tę część programu, a teraz w naszym studio Marek Zając, dyrektor programowy, szef kanału Polsat Rodzina. Witaj, Marku.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Kościół w czasach zarazy, Kościół w szczególnych okolicznościach. My od rana zachęcamy Państwa do tego, abyśmy wszyscy ci, którzy no, tak czują w sercu i jednak uczestniczyli w mszach świętych za pośrednictwem telewizji czy transmisji internetowych. W Polsat Rodzina robicie to już od dłuższego czasu. Jak w takich mszach świętych transmitowanych uczestniczyć?
Przede wszystkim chodzi o postawę naszego serca. Dla nas wszystkich, ludzi wierzących, te dni są dużym testem wiary. Na ile ona jest naprawdę głęboka, na ile jest zakorzeniona w naszych sercach, a nie opiera się wyłącznie na zewnętrznych gestach. Oczywiście nic nie zastąpi tego, że bezpośrednio, fizycznie mogę uczestniczyć we mszy świętej. Nic nie zastąpi tego w 100%. Ale mogę naprawdę duchowo uczestniczyć w transmisji, czy to w telewizji, czy w radiu, czy w internecie. Słowo Boże naprawdę może do mnie docierać. Ja naprawdę mogę się duchowo łączyć i modlić wspólnie z kapłanem, który celebruje mszę świętą. Powrócimy w tych dniach do pięknej tradycji, do komunii duchowej. Oczywiście w przypadku, kiedy przyjmuję Najświętszy Sakrament w Kościele, mam pewność, że przyjąłem Jezusa. Ale tak mówiąc szczerze, nawet wtedy, przecież rozstrzygające jest to, na ile moje serce jest czyste, na ile moje serce jest na Chrystusa otwarte. Teraz możemy przyjmować Komunię Świętą Duchową, a więc głęboko modlić się, aby Jezus, chociaż nie ma mnie w Kościele, a nie ma mnie w Kościele, bo czuję się odpowiedzialny za innych ludzi, przyszedł do mojego serca.
To jest trochę test taki dla nas, ludzi wierzących?
To jest test dojrzałości. Ja mam w ogóle takie przekonanie, że właśnie te dni są próbą dojrzałości nas jako ludzi i nas jako chrześcijan. Zorientujemy się, czy przywiązali byliśmy tylko do pewnych zewnętrznych tradycji, czy jest też w nas głęboka wiara. Podam prosty przykład. W Polsce niestety obumiera tradycja wspólnej rodzinnej modlitwy. Rodzice, dzieci, dziadkowie kiedyś klękali rano, wieczorem, wspólnie się modlili, mieli wspólne intencje. To integrowało rodzinę, ale pokazywało też, że ta wiara jest prawdziwa i żywa. Uderzę się we własne piersi. Mnie też często zdarza się zapomnieć o wspólnej modlitwie z dziećmi wieczorem. Albo mnie nie ma, albo gdzieś wyjeżdżam. Albo
tak, ale
zmęczony.
Kościół zobowiązywał nas do świętowania niedzieli poprzez uczestniczenie w Eucharystii. Teraz szukamy innych rozwiązań.
Szukamy takich rozwiązań, które łączą w sobie wezwanie do miłości bliźniego, Boże wezwanie do korzystania ze zdrowego rozsądku, Boże wezwanie do samodzielnego korzystania z własnego sumienia, z tym, co nam, chrześcijanom, potrzebne jest do życia, czyli do utrzymania prawdziwego i żywego kontaktu z Bogiem. Jak widać, jest w tych nadzwyczajnych okolicznościach dużo takich możliwości. Obyśmy tylko chcieli. To jest najważniejsze hasło. Jeżeli będziemy chcieli w tych dniach znaleźć Boga, to być może paradoksalnie, w wielu przypadkach zdarzy się tak, że znajdziemy Go więcej niż w codziennym spełnianiu religijnych obowiązków. Oczywiście wszyscy marzymy o tym, żeby powrócić już do normalności, żeby normalnie w niedzielę całą rodziną iść do kościoła, przyjąć całą rodzinę Komunię Świętą, brać udział fizycznie w tym doświadczeniu, we mszy świętej. Ale to nie musi być czas stracony. Kto wie, czy dla wielu z nas to nie będzie najbardziej niezapomniany wielki post w naszym życiu.
Dzisiaj Piotr Otremski będzie rozmawiał z rzecznikiem Episkopatu. Ta rozmowa na antenie Angelusa po transmisji modlitwy Anioł Pański. Czy ty nie czułeś się zagubiony, kiedy pojawiały się te kolejne komunikaty? kogo dyspensa dotycząca niedzielnej Eucharystii obowiązuje, a kogo nie, czy mamy być w kościele, czy mamy nie przychodzić, w której grupie jesteś?
Patrzyłem na to z wielkim spokojem, właśnie wychodząc z założenia, że jako chrześcijanin mam wszelkie rekomendacje czy wskazówki odczytywać w duchu mojego sumienia i zdrowego rozsądku, którym obdarzył mnie Bóg. Myślę, że dziś nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości, jak należy postępować, zwłaszcza, że mówi także o tym sama Ewangelia, a ona zawsze będzie dla nas najważniejszym punktem odniesienia. W wielu miejscach w Ewangelii uczeni w Piśmie próbują wpuścić Jezusa w pułapkę i twierdzą, że Jezus zrobi coś złego, jeżeli uzdrowi człowieka w szabat. W jednej z tych scen w Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy mowa jest o mężczyźnie z uschłą ręką, Jezus wypowiada słowa, które dziś powinny zabrzmieć z ogromną siłą. W kontekście wtedy szabatu, dziś niedzieli.
Robimy teraz kropkę, przenieśmy się na transmisję modlitwy Anioł Pański.
Mi viene in mente la fotografia della settimana scorsa.
Jestem blisko wszystkich modlących się w Milano, w Mediolanie. I mam tu fotografię, którzy wszyscy modlili się do Matki Najświętszej. Chcę również podziękować wszystkim księżom za ich kreatywność. Wielu informacji dociera do mnie na temat tej kreatywności z Lombardii. Rzeczywiście Lombardia była bardzo mocno dotknięta. Księża, którzy mają wiele sposobów bycia blisko ludowi, aby nie czuł się opuszczony. To są księża z gorliwością apostolską, którzy dobrze zrozumieli, że w czasach pandemii nie trzeba. Dziękuję wam bardzo, księża. Fragment Ewangelii dzisiejszej trzeciej niedzieli Wielkiego Postu przedstawia spotkanie Jezusa z Samarytanką. Jest on w drodze ze swoimi uczniami, którzy zatrzymują się przy studni w Samarii. Samarytanie byli uważani za heretyków przez Żydów i bardzo pogardzani jako mieszkańcy drugiej klasy. Jezus był zmęczony, spragniony. Przyszła pewna kobieta po wodę, a on ją poprosił: daj mi pić. W ten sposób, przełamując wszelkie przeszkody, rozpoczynając się dialog, w którym objawia się on kobiecie tajemnicę wody żywej, czyli Ducha Świętego, będącego darem Boga. Istotnie na reakcję zaskoczenia kobiety Jezus odpowiedział: gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a on dałby ci wody żywej. W centrum tego dialogu jest woda. Z jednej strony mamy wodę jako element ziemi, który zaspokaja pragnienie ciała i podtrzymuje życie. Z drugiej strony wodę jako symbol łaski Bożej, dającej życie wieczne. W tej tradycji biblijnej Bóg jest źródłem wody żywej. Dlatego mówi się w psalmach u proroków: oddalenie się od Niego i od Jego prawa powoduje najgorszą suszę. Właśnie to jest doświadczeniem ludu Izraela na pustyni, na długiej drodze ku wolności. Palony pragnieniem, szemrze on przeciwko Mojżeszowi i Bogu, ponieważ nie ma wody. Wówczas na polecenie Boga Mojżesz sprawia, że woda wypływa ze skały jako znak opatrzności, która towarzyszy jego ludowi i daje mu życie. Zaś apostoł Paweł interpretuje tę skałę jako symbol Chrystusa. Mówi, że skałą jest Chrystus, jako tajemnicza obecność pośród pielgrzymującego ludu Bożego. Istotnie Chrystus jest świątynią, w której zgodnie z wizją proroków wypływa Duch Święty, czyli żywa woda, która oczyszcza i daje życie. Ten, kto pragnie zbawienia, może swobodnie czerpać z Jezusa, a Duch stanie się w nim, czy w niej, źródłem pełnego i wiecznego życia. Obietnica żywej wody, którą Jezus złożył Samarytance, stała się rzeczywistością w dniu Jego Paschy. Jego krew i woda wypłynęły z Jego przebitego boku. Chrystus, baranek zabity i zmartwychwstały, jest źródłem, z którego wypływa Duch Święty, który odpuszcza grzechy i odradza do nowego życia. Ten dar jest również źródłem świadectwa. Podobnie jak Samarytanka, każdy, kto osobiście spotyka żyjącego Jezusa, odczuwa potrzebę mówienia o Nim innym, tak aby wszyscy doszli do wyznania, że Jezus jest prawdziwym Zbawicielem świata, jak powiedzieli wówczas rodacy owej kobiety. Także my, zrodzeni przez chrzest do nowego życia, jesteśmy wezwani do dawania świadectwa życia i nadziei, które są w nas. Jeśli nasze poszukiwania i pragnienia znajdą pełne zaspokojenie w Chrystusie, to ukażemy, że zbawienie nie jest w rzeczach tego świata, które ostatecznie giną, ale w tym, który nas umiłował i zawsze nas kocha, żywej wody, które On nam daje. Niech Najświętsza Maryja pomaga nam pielęgnować pragnienie Chrystusa, źródło wody żywej, jedynego, który może zaspokoić pragnienie życia i miłości, jakie nosimy w sercu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznani, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Plac Świętego Piotra jest zamknięty. Zatem moje pozdrowienia kieruję bezpośrednio do Was, którzy łączycie się za pośrednictwem środków przekazu. W obecnej sytuacji pandemii, w jakiej się znajdujemy, żyjąc mniej lub bardziej odizolowani, jesteśmy zachęcani do odkrycia na nowo i do pogłębienia wartości komunii jednoczącej wszystkich członków Kościoła. Zjednoczeni z Chrystusem, nigdy nie jesteśmy nigdy sami, ale tworzymy jedno ciało, którego On jest głową. Jest to jedność karmiąca się modlitwą, a także duchową komunią w Eucharystii. Praktyką bardzo zalecaną, kiedy nie można przyjąć tego sakramentu. Mówię to do wszystkich, a zwłaszcza do osób żyjących samotnie. Ponawiam moją bliskość względem wszystkich chorych i osób, które się nimi opiekują, a także wielu pracowników i wolontariuszy pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu, oraz tym, którzy zaspokajają potrzeby najuboższych i bezdomnych. Dziękuję wszystkim za to, co czynicie, aby pomóc w tym momencie tak ciężkim. Niech Bóg wam błogosławi, Matka Boża, i was chroni. I nie zapomnijcie pomodlić się za mnie. Dobrej niedzieli i dobrego obiadu. Do widzenia. Dziękuję.
Dziękujemy wszystkim za pomoc, za okazywaną pomoc w tym trudnym momencie. Tak papież żegnał się z nami w tej nietypowej transmisji modlitwy Anioł Pański. Już po raz drugi ta modlitwa Anioł Pański nie z Placu Świętego Piotra, ale właśnie z Biblioteki Watykańskiej. Papież w ten sposób będzie spotykał się z wiernymi jeszcze do 12 kwietnia. To informacja z wczoraj. Wiemy, że również Triduum Paschalne w Watykanie będzie odbywało się bez udziału wiernych. A jak będzie wyglądała sytuacja w polskich kościołach? O tym już za moment Piotr Otrębski, którego serdecznie witam. Piotr Otrębski z Radia Warszawa. I przenieśmy się teraz na rozmowę Radia Warszawa. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana rektora, wszystkich telewidzów.
Wczoraj wysłuchaliśmy orędzia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który zachęcał wiernych do skorzystania z dyspensy. Jakie sygnały płyną z diecezji? Czy wierni wzięli sobie do serca tę zachętę?
Wierni wzięli sobie do serca tę zachętę o to, aby korzystać z dyspensy od niedzielnej mszy świętej, a jednocześnie, aby korzystać z transmisji mszy świętych. Mam informacje z diecezji, gdzie na przykład w parafii 11-tysięcznej było na jednej mszy świętej 37 osób, na drugiej 23. W parafii 90-tysięcznej od 35 do 40 osób. Widać, że wierni rzeczywiście skorzystali z dyspensy, ale jednocześnie angażują się, modlą. Dzisiaj na Jasnej Górze ksiądz arcybiskup Wacław D. po na zakończeniu mszy świętej o godzinie 11, która sprawowana była również właśnie jako modlitwa do Pana Boga o ustanie epidemii, mówił o tęsknocie, że w tym czasie my tęsknimy za Eucharystią, nie możemy przystąpić do Komunii Świętej. Jest jeszcze większa tęsknota i jednocześnie świadomość, czym jest dla nas Komunia Święta. I to jest ten wymiar duchowy bardzo ważny. Ponadto przewodniczący Episkopatu Polski zachęca, podobnie jak wszyscy księża biskupi we wszystkich diecezjach, aby w naszych kościołach w dni powszednie była adoracja Najświętszego Sakramentu, aby ludzie mogli przystępować do sakramentu pojednania, aby kapłani byli dostępni, bo jest to szczególny czas.
Księże rzeczniku, jak wygląda w praktyce liczenie osób uczestniczących w nabożeństwach? Kto to robi?
W praktyce to okazało się, że ludzie sami przychodzą właśnie tak, jak księża biskupi mówią. Ci, którzy zamówili msze święte, bliska rodzina, osoby, które zdecydują się, żeby pójść. Więc jakby niespodziewanie, to może też niespodziewanie, ale ludzie przychodzą na msze święte, ale jest to poniżej 50 osób.
Pojawiały się takie komunikaty na stronach niektórych parafii, że jeśli będzie więcej niż 50 osób, to jedna msza zostanie odprawiona w górnym kościele, druga w dolnym kościele, jeszcze ewentualnie trzecie nabożeństwo w innym pomieszczeniu. Ja rozumiem gorliwość kapłańską, ale czy to jest roztropne działanie?
W Polsce jest 10 tysięcy parafii. I księża proboszczowie na różny sposób organizują tę sytuację. To jest sytuacja nowa. Nie mamy gotowych rozwiązań. Takiej sytuacji jeszcze nie było. I dlatego chciałbym przede wszystkim podziękować wiernym za to, że wzięli do serca słowa przewodniczącego episkopatu i swoich księży biskupów. Po drugie, chciałem podziękować kapłanom za to, że w tej trudnej sytuacji odpowiadają na tą sytuację, która jest, w duchu wielkiej odpowiedzialności. I chciałbym podziękować środkom społecznego przekazu, także telewizji Polsat, za możliwość transmisji mszy świętych właśnie dla wiernych, dla telewidzów.
Dzisiaj w Polsat News była transmisja ze Świątyni Opatrzności Bożej. Bardzo wymowne obrazki, bo puste miejsca. Pusta Świątynia Opatrzności Bożej. Proszę powiedzieć, jak wyglądają procedury, na przykład po odbytym nabożeństwie, czy kościół jest dezynfekowany w jakiś sposób?
Do tej pory nie było to, nie było jakichś takich wytycznych, więc to muszę powiedzieć tutaj, jako tak jasny komunikat. Ale co jest ważne, że zachowujemy zasady organów rządowych. Organy rządowe w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wymagały od różnych związków religijnych, od kościołów, również od sklepów, czy od innych miejsc, od teatrów, miejsc, żeby było do 50 osób, jeśli chodzi o zgromadzenia. I widzę, że ludzie się do tego stosują. I ze strony Kościoła stosujemy się, tak jak wszyscy inni. W duchu odpowiedzialności, współodpowiedzialności obywatelskiej, ale jednocześnie to jest też czas współczucia. To nie jest tylko kwestia przepisów. To jest również kwestia naszej solidarności. Mówili o tym księża biskupi na Radzie Stałej, było zarządzenie właśnie i również Ojciec Święty o tym mówił, o naszej solidarności. Jeśli ktoś nie ma zakupów, żeby zadzwonić, a nawet jak ktoś ma zakupy, żeby po prostu zadzwonić, ale nie tylko daleko, ale również blisko. Zawsze cierpimy na deficyt czasu, a teraz mamy nadwyżkę czasu dla naszej rodziny, dla bliskich, dla znajomych, dla przyjaciół. I to jest ten właśnie wielki post, szczególny czas. Czas na pewno będzie niezapomniany, ale w tym czasie zachowujemy się, tak jak mówił Jan Paweł II, wiara i rozum. Fides et ratio.
Proszę księdza, spływają kolejne informacje o osobach zarażonych koronawirusem. Bardzo wiele osób objętych kwarantanną. Czy w kwarantannie są duchowni, czy są wśród osób zarażonych koronawirusem duchowni?
Nie wiem, nie mam takich informacji.
Wczoraj dowiedzieliśmy się, że biskup diecezji gliwickiej ogłosił, że na terenie diecezji nie będą się odbywały msze święte z udziałem wiernych. Czy kolejne diecezje też pójdą tym śladem?
Diecezje, na ile wiem, wszystkie właśnie zasadniczo, tutaj pan wspomniał o diecezji chociażby tutaj gliwickiej, ale proszę zwrócić uwagę, że biskup właśnie gliwicki w ogóle w diecezji jest prośba, żeby była jedna więcej msza święta do miłosierdzia Bożego. Czyli intencja taka, żeby właśnie ustanie epidemii. Ale w diecezjach zasadniczo jest to, co powiedział przewodniczący episkopatu podczas orędzia. Osoby, które zamawiają mszę świętą, są na mszy świętej. Inne osoby, niektóre jeszcze tak samo inne, bliscy, znajomi, kto czuje potrzebę, bo to jest, są wymagania do 50 osób. Jeśli te wymagania są spełnione, to są spełnione te warunki, które mamy w stanie zagrożenia epidemicznego.
Czy delegat do spraw duszpasterstwa służby zdrowia przy konferencji Episkopatu Polski jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, z rządem, czy prowadzone są rozmowy?
W tym czasie dla dobra obywateli wszyscy jesteśmy w kontakcie. Wszyscy, bo tu chodzi o dobro obywateli, o dobro naszych wiernych. I dlatego to jest ten szczególny czas wielkiej solidarności, także na tym szczeblu.
Czy Kościół jest przygotowany na ewentualny rozwój tej epidemii?
Ze strony Kościoła my włączamy się na początku, żeśmy się włączyli w akcję informacyjną. Dlatego był czytany list ministra zdrowia w kościołach, prawda? Spotkała się Rada Stała, wydała zarządzenie. Księża biskupi natychmiast wydali zarządzenia do swoich diecezji, bo wierni mają prawo wiedzieć. I widać, jak bardzo księża biskupi przekazują informacje, proszą, żeby śledzić strony diecezjalne. Ponadto przewodniczącego orędzie wczoraj, ono wyjaśniło bardzo wiele spraw. A dzisiaj widzimy, że ludzie rzeczywiście skorzystali z możliwości dyspensy, więc na bieżąco również informujemy wiernych w kościele w Polsce o sytuacji, o tym, co będzie dla ich dobra. Działamy w tym znaczeniu i to jest takie teraz nasza wspólna odpowiedzialność, adekwatnie i wielkie podziękowanie wiernym za to, że wsłuchują się w głos pasterzy.
Bez wątpienia wielka odpowiedzialność Kościoła w tej trudnej sytuacji. Proszę krótko powiedzieć, księże rzeczniku, jak przeżyć dobrze mszę świętą przed telewizorem?
To jest nowa sytuacja, dlatego że zazwyczaj to msza święta jest dla tych, którzy nie mogą pójść, bo są chorzy. Dobrze przeżywamy mszę świętą, jeśli my się na mszy świętej skupimy. Tak jak powiedział ksiądz prymas, msza święta jest online, ale żebyśmy my nie byli offline. Czyli żebyśmy skupili się na mszy świętej, żebyśmy, jak jest znak Krzyża Świętego, możemy uczynić znak Krzyża Świętego, przyjąć błogosławieństwo, akt żalu na początku mszy świętej, abyśmy słuchali czytań biblijnych, homilii, abyśmy w tym czasie modlili się. Jeśli chcemy, nie jest to obowiązkiem, możemy włączyć się w śpiew. Oczywiście w tym czasie możemy siedzieć podczas mszy świętej. Ktoś chce, może wstać czy uklęknąć. Nie ma takiego obowiązku. Nie ma przepisów kościelnych, jak przeżywać mszę świętą w ten sposób. Ale ważne jest nasze serce. Jak angażujemy się w przeżywanie Eucharystii.
Bardzo księdzu dziękuję. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, był naszym gościem w programie Angelus.
Dziękuję Państwu i życzę dobrej niedzieli i niedzieli również na modlitwie.
A ja dziękuję za rozmowę. Oddaję głos do studia Milenie Sławińskiej. Bardzo dziękuję.
Rozmowę prowadził Piotr Otrębski z Radia Warszawa. Również bardzo dziękujemy, Piotrze. Podnoszące, budujące słowa. Ksiądz Rytel-Andrianik mówi, to jest czas wielkiej solidarności.
Tak właśnie powinno być i w tym kierunku idą wszelkie wskazania płynące z Konferencji Episkopatu Polski, ale w tym kierunku powinny płynąć przede wszystkim wskazania płynące z naszego sumienia. Mówiliśmy na przykład o wezwaniu dotyczącym pomocy osobom starszym. Wiemy, że we Włoszech, gdzie sytuacja jest skrajnie trudna, na przykład bardzo wielu ludzi starszych jest kompletnie osamotnionych. Czytałem takie relacje. Niestety również wielu ludzi starszych samotnie umiera w szpitalach. Nie dopuśćmy do tego. Czujmy się za naszych bliźnich odpowiedzialni. Była nawet bardzo prosta wskazówka, bardzo prosta rada. Jeżeli chcemy być naprawdę blisko Chrystusa, bądźmy blisko potrzebujących. W naszym sąsiedztwie, czasem na tej samej klatce schodowej, czy dwa domy obok, mieszka samotna osoba starsza. Nie powinna wychodzić do urzędów, chociaż może ma taką potrzebę, do sklepu. Powinna ten czas spędzić w domu. My zapukajmy. Przestrzegając wszelkich norm sanitarnych, zróbmy zakupy, przynieśmy. Na pewno będzie nam to policzone w niebie.
Papież dziś przed modlitwą Anioł Pański, wspólnie jej wysłuchaliśmy, dziękował kapłanom za kreatywność, za to, że w tym czasie są w inny sposób także z wiernymi.
Arcybiskup Grzegorz Ryś w swoim liście do wiernych, metropolita łódzki, napisał, zaapelował do kapłanów: bądźcie w tym momencie bardziej z wiernymi. Co to znaczy? Kościoły otwarte od rana do wieczora, możliwość indywidualnego przyjmowania komunii, możliwość spowiedzi, jeżeli taka jest prośba wiernego. Tu oczywiście trzeba zachować wszelkie wymogi sanitarne. Między innymi w rekomendacjach Konferencji Episkopatu Polski była mowa o tym, że w konfesjonałach, w kratkach muszą być folie, aby nie było bezpośredniego kontaktu i zagrożenia zarażeniem. Ale to wszystko można zorganizować, można naprawdę wyjść naprzeciw ludzkim potrzebom, jednocześnie zachowując pełne bezpieczeństwo, o ile ma się, i tu ważny cytat z Jana Pawła II, wyobraźnie miłosierdzia.
Bo sytuacja na świecie wygląda różnie i różnie episkopaty, europejskie episkopaty odnoszą się do tej sytuacji. Tak jak wspominaliśmy, we Włoszech do 12 kwietnia nie będą sprawowane Eucharystie. Kapłani tylko będą sprawować Eucharystię. W Austrii, podobnie jak w Polsce, ale jednak większa grupa wiernych może uczestniczyć.
Mówi się o setce.
Mówi się o setce, tak. 500 osób na zewnątrz, podobnie w Czechach, ale w Słowacji całkowity zakaz uczestnictwa w Eucharystii aż do 23 marca. Czy sądzisz, że ta sytuacja, w której teraz jest w Polsce, ona tak już będzie wyglądała aż do świąt Wielkiej Nocy?
Musimy działać elastycznie, musimy działać zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i wskazaniami służb. Jeżeli w Polsce, oby tak się nie stało, sytuacja drastycznie się pogorszy, musimy być gotowi na zaostrzenie wszelkich decyzji, zarówno ze strony rządu, jak i ze strony Kościoła. Na razie jestem przekonany, że podjęte środki są optymalne. Trzeba działać elastycznie, widzimy to na przykładzie Rzymu. Tam kompletnie zamknięto kościoły, ale niedawno podjęto decyzję o otwarciu ponownym kościołów. To znaczy, żeby ludzie mogli wejść, pomodlić się, indywidualnie przyjąć Komunię Świętą.
Bardzo dziękuję. Marek Zając, dyrektor programowy, szef kanału Polsat Rodzina.
Bardzo dziękuję.
Już dzisiaj
zdrowia
zapraszamy Państwa. Życzymy zdrowia i zapraszamy na transmisję modlitwy Anioł Pański na Angelus w przyszłym tygodniu, wcześniej na transmisję mszy świętych. Msza święta dla dzieci o godzinie 10.30 na antenie Polsat Rodzina. To za tydzień. Życzymy Państwu dużo zdrowia, dobrej niedzieli. Do zobaczenia.